Cezary Łazarewicz, kolejne nasze spotkanie z seminaryjnego cyklu Pisarze. Proszę Państwa, no przede wszystkim krótkie przypomnienie. Cezary Łazarewicz jest reportażystą, był dziennikarzem w różnych tytułach prasowych, między innymi w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku, w Polityce. W 2017 roku odebrał nagrodę Nike, najważniejsze w Polsce wyróżnienie dla pisarza. I może, Czarku, pozwolisz, żebym zaczął od pytania, które jest z tą nagrodą jakoś związane. Mianowicie książka Żeby nie było śladów, bo właśnie za tę książkę dostałeś Nike, jest dziełem reporterskim, można powiedzieć dziennikarskim. W wywiadach różnych mówiłeś, że źle się czułeś w roli dziennikarza. I w związku z tym mam takie pytanie. Jak to jest ze statusem zawodowym Cezarego Łazarewicza jako autora książek non-fiction?
Wiesz co, ja się czułem źle, ja się bardzo dobrze czułem jako reporter, czyli taki człowiek, który pisze reportaże. Jak zaczynałem w Gazecie Wyborczej, to było tak, że znajdowałeś sobie temat i ten temat mogłeś sobie wałkować ile tylko chciałeś. Jak był gotowy, to oddawałeś redakcji i oni tam wtedy pracowali. Później się robiło taka maszyna. Jak zacząłem pracować, nie wiem, w 2001 czy 2002 w Przekroju, to okazało się, że dziennikarz to jest taki facet, który pisze jeden tekst w tygodniu. I to jeszcze dawałem radę. Ale później już było oczekiwanie, żebym pisał 2-3 reportaże w tygodniu i to już było ponad ludzkie siły. A mój stan, po prostu ja robię to samo, co bym robił, gdybym pracował w gazecie. Zbierał materiał, tylko problem polegał na tym, że już nie można było, nie było miejsc, gdzie by te reportaże publikować, bo pamiętam standard reportażu takiego w gazecie na początku lat, czy w połowie lat 90. to było 20 tysięcy znaków. Jak przyszedłem do Przekroju, to te teksty były od 15 do 18 tysięcy znaków. Później nam kazali pisać na 12 tysięcy znaków, a jak odchodziłem, to było około 10 tysięcy. A odchodziłem do Polityki, więc wydawało mi się, że tam jest więcej miejsca, ale nagle jak masz duży temat, to nie masz go gdzie opublikować. I na szczęście pojawiła się Monika Schneiderman z jej wydawnictwem Czarne i trafiła w ten moment, gdzie reportaż z prasy się zwijał, a w książce zaczął się rozwijać w cudowny sposób. Znaleźli się czytelnicy i tak stałem się reporterem, który pisze książki. Oczywiście te książki zawsze musisz znaleźć wydawcę, który jest przekonany, że na czymś zarobi i to on decyduje, jakie pieniądze włoży w promocję, w ciebie, że coś takiego powstaje. A ta książka była zbudowana nie z tekstów, które wcześniej były, tylko to była dziewicza praca. I status mój jest taki, że jestem bezrobotnym reporterem. Status jako kiedyś byłem samozatrudnieniowy, teraz jestem bezrobotnym reporterem. Żyję z tantiem i z honorariów i ze spotkań autorskich. I w międzyczasie piszę teksty, książki. No, czasem to są też teksty do gazet. Jak ja mam jakiś temat, to idę do gazety, najczęściej do gazety, do Tygodnika Powszechnego i mówię, mam taki fajny temat, może byście wzięli. I oni biorą albo nie.
Jasne.
Oczywiście lepiej być profesorem na uczelni.
No trudno powiedzieć, czy lepiej. Ja myślę sobie, że wcale nie jest najgorzej być poczytnym pisarzem. Myślę, że w twoim przypadku tak właśnie jest. Ale jeszcze chciałbym nawiązać do książek typu non-fiction, bo w ostatnich latach powszechna staje się opinia, że na rynku czytelniczym takie książki cieszą się systematycznie rosnącą popularnością. I jak ci się wydaje, dlaczego tak jest?
Wiesz co, bo ja myślę, że te gatunki fiction, non-fiction, one się przenikają. Przecież jak czytasz współczesną prozę, to często postaci są fikcyjne, a nawet nie są fikcyjne. Czasem są złożone z dwóch, trzech postaci, ale ten cały anturaż, który się wokół rozgrywa, on jest prawdziwy. No, chcemy wiedzieć, jak pistolet był zbudowany, ile kroków jest z jednego miejsca do drugiego. Cały fenomen tych książek Larsona polegał na tym, że one były reportersko udokumentowane, tylko postaci były fikcyjne.
No to samo u Nesby,
No właśnie, to jest świetne. Wiesz, u Miłoszewskiego, jak czytasz Miłoszewskiego, to poznajesz historię, nie wiem, kolekcji Czartoryskich, albo jak działa system PESEL w Polsce. No i to samo robią reporterzy tu i tam, bo ludzie chyba mają dość już wymyślonych historii, a nawet jak one są wymyślone, to one muszą być prawdziwe. Kiedyś robiłem wywiad z Jerzym Szturem i on mi powiedział, że najważniejsze w filmie jest
to,
żeby widz uwierzył po kilku minutach, że to, co widzi na ekranie, to jest prawda. No i też myślę, że w literaturze jest tak samo, no, żeby widz, czytelnik uwierzył, że to jest prawda. Jak ma tekst non-fiction, no to od razu wie, że to jest prawda. I też myślę, że to jest cudowne, że czytelnik może sobie, wiesz, pojechać w to samo miejsce i zobaczyć to, co widział reporter, albo wygooglować sobie człowieka, z którym rozmawia. Co prawda to jest z jednej strony duży atut, ale dla reporterów starszej daty, myślę o latach 60. czy 70., to dzisiaj jest to utrapienie, bo fact-checkerzy sprawdzają każdy szczegół.
A napisaliście wspólnie z Ewą, mówię o Ewie Winnickiej, twojej żonie, książkę o 1968 roku. I chciałbym zapytać, co było powodem jej powstania, no bo pewnie nie tylko okrągła rocznica wydarzeń tytułowego roku.
Wiesz co, to nie był nasz pomysł. Paweł Goźliński z wydawnictwa Agora zadzwonił do nas i mówił, mam pomysł na waszą wspólną książkę o 68 roku. Jak usłyszałem, że to ma być książka o 68 roku, no to od razu pomyślałem sobie marzec, zamieszki, dziady. Nie chcę tego pisać, bo już 1000 takich tekstów przeczytałem, 200 książek powstało, ileś filmów. Nie ma tam nic do powiedzenia, ale Paweł powiedział, ale wymyślcie sobie, co chcecie. Wtedy z Ewą wymyśliliśmy, że to musi być taki portret epoki, czy jednego roku, żeby tam i była i muzyka, i no bo i zamieszki w Paryżu, i nasz najazd na Czechosłowację, i nie wiem, coś z ruchu hippisowskiego.
No właśnie, tak, bo tam jest stosowny rozdział.
No tak, ale wiesz co, i to z jednej strony był, jak sobie o tym pomyśleliśmy, że możemy sobie wszystko wymyślić, no to było fajnie, a z drugiej strony znajdź, jak w reportażu, no musisz mieć historię, która będzie to ciągnęła, no i ona musi być ciekawa. I te wszystkie nasze, i to był największy problem, znaleźć ileś ciekawych historii. No to co z tego, jak masz pomysł, żeby opisać 68 rok w Paryżu, czy w maju, no to musisz znaleźć bohatera. Prawdę mówiąc, szukaliśmy go strasznie długo, kogoś, kto by nam mógł tą historię opowiedzieć. Mm-hmm. Jak byli hipisi, no to wiesz, to najpierw był tylko taki zalążek pomysłu. Okej, okay, napiszmy o hipisach, polskich, zagranicznych. No nie, znajdźmy. I wiesz, Ewa zaczęła czytać historię i rozmawiać z ludźmi. I okazało się, że jak Adam i Ewa, jest jakaś dwójka rodzeństwa, która przyjechała z Ameryki i wszyscy ci najstarsi hipisi, jak opowiadali, to mówili, ale byli jeszcze tacy, którzy w Gliwicach mieszkali. No i Ewa postanowiła, to Ewy Texas jest, postanowiła ich odnaleźć. Wiesz, tam była taka notka IPN-owska, gdzie były ich nazwiska. No i ich znalazła. Znalazła, spotkała się z nimi, akurat przyjechali do Polski. No, najlepsze jest to, że masz tu materiały archiwalne, IPN-owskie, masz wspomnienia ludzi, masz kontekst epoki. No, mnie się ten tekst bardzo podoba, mogę go chwalić, bo to nie mój.
Nie, no tekst był fajny. A w ogóle tak jak intuicyjnie czułeś, czy temat, ten temat hipisowski wydaje się dzisiaj współcześnie inspirujący ciągle, bo no, była książka Kamila Sipowicza, prawda, która no, dość tak wnikliwie to zobrazowała.
Była książka o hipisach, z której też czerpaliśmy i z jednej i z drugiej. Wiesz co, on jest inspirujący. Wiesz co, każdy temat jest inspirujący, jeśli znajdziesz tam fascynującą historię. No jak tak, Ewa mi powiedziała o tym, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o tym wszystkim, co się wydarzyło, ale wiesz, no, od razu ja miałem poczucie, że to jest temat na film. Dwójka rodzeństwa przyjeżdża z Ameryki, tam gdzie się ten hipizm rodzi, tam gdzie, wiesz, dzieci kwiaty wyrastają. No
najciekawsze było to zderzenie z PRL-owską rzeczywistością, prawda, z tymi Gliwicami, prawda?
No wiesz, oni automatycznie, to tak jakbyś wylądował, nie wiem, z technikoloru hollywoodzkiego w latach 20. w niemym, czarno-białym filmie. No i oni trochę tak się czuli. Nie, ja myślę, że to wiesz co, że jak Ewa mi powiedziała, czego szuka, tam był problem taki, że ona już wiedziała, że to jest temat. Tylko on mógł się udać tylko wtedy, jak znajdziemy tych ludzi, żeby ich zderzyć z tym, co się stało. A przy tym temacie, a drugi taki temat, który nie wiem, na mnie zrobił takie wrażenie, i to też była bariera kulturowa, bo jak pojechaliśmy do Paryża szukać Roman Goupil, taki reżyser francuski, którego nasza koleżanka, on zgodził się spotkać. I wiesz co, i podczas tej rozmowy on otworzył sposób myślenia tego 16 czy 17-latka z ulic Paryża. I on się nie silił na jakieś mądrości, tylko on mówił, ja wtedy tak myślałem. Wiesz co, to jest też u nas bardzo rzadkie, jak z kimś rozmawiasz, bo ten ktoś zawsze stara ci się opowiedzieć historię z punktu widzenia dzisiejszego, tej swojej mądrości. Jak rozmawiasz ze starszym facetem, no to on ma oczywiście o wiele bogatsze doświadczenie. A ten Goupil nam opowiadał historię nastolatka i wcielił się w tego nastolatka, próbował odtworzyć swój sposób myślenia z roku 68. I to było cudowne. I wiesz, on się nie wstydził. On się nie wstydził tego, jak na przykład mówił, że my chcieliśmy zrobić tu rewolucję taką radziecką, tylko lepiej, bo nasz Trocki i Lenin byłby lepszy. Wiedzieliśmy, że Stalin to schrzanił, ale my chcieliśmy prawdziwy zrobić kraj rad.
No tak.
Boże. I pomyśl sobie, Mirek, czy ktoś miał dzisiaj odwagę coś takiego powiedzieć.
No tak, tak.
A on miał.
No tak, to prawda. Słuchaj, w wywiadzie dla Presu powiedziałeś, że przy wyborze źródeł do swoich książek wolisz biblioteki niż rozmowy ze świadkami czasów i wydarzeń. No, jak z twojej perspektywy oceniasz wartość tak zwanej historii mówionej, tej oral history?
Wiesz co, właśnie teraz koresponduję z taką dziewczyną z Iraku i właśnie proszę ją o takie świadectwa oralne. Naprawdę, jak czytasz rzeczy, które mają wartość takiej perły reporterskiej, czyli takiego szczegółu, to możesz je znaleźć tylko w starych archiwach, w jakichś wspomnieniach, napiskach, bo przecież ci nikt dzisiaj nie powie, że 40 lat temu wszedłem do na żółto pomalowanego pokoju, w którym stała, nie wiem, konik w biegunach, tylko te wspomnienia, one się zamazują. To. Ale najlepsza kompilacja to jest właśnie tego archiwum z taką pamięcią ludzką, bo w tych archiwach one są zapisane szczegóły, a pamięć ludzka ma interpretuje to wszystko i narzuca nową interpretację. I jak się uda znaleźć kogoś takiego, no to może zawsze świetną opowieść. Kompilację tego, co kiedyś zostało zapisane, na przykład w pamiętniku czy dzienniku, z tym, co on z tego pamięta, takiego ogólnego kontekstu. I jeszcze może ci nadać sposób, w taki sposób opowiedzieć, co się stało dalej. A żadna książka ci nie opowie, żaden dokument, to już musisz sam sobie wymyślić.
Tak, tak. No, kiedy czytam twoje książki, to faktycznie przekonuję się, jak ważną rolę odgrywają w nich precyzyjnie skonstruowane biografie bohaterów. No to rzeczywiście ta praca w bibliotece, by trzymać się tego przykładu wcześniej podanego, jakoś fajnie skutkuje. Ale i przy tej okazji te biografie bohaterów wplatają się w taką tkankę historyczną i można powiedzieć, że w małej historii, by posłużyć się, prawda, takim rozróżnieniem Jana Strzeleckiego, przegląda się wielka historia. I właśnie w związku z tym mam takie pytanie, to jest ostatnie pytanie ode mnie. Czy reportaż historyczny to jest właśnie ta domena, której chciałbyś pozostać wierny?
Mirek, kiedy mnie kiedyś zadzwonili do mnie i zaprosili mnie do jakiegoś panelu książki historycznej, to ja się przestraszyłem, bo zrozumiałem wtedy, że ja jestem na tej samej półce z tymi wszystkimi opowiadaczami tych historii, a ja się nigdy nie uważałem za reportera historycznego. Teraz już mi trochę lepiej jest. Ale nie, wiesz co, ja myślę, że po pierwsze nie piszę książek historycznych, a staram się zawsze, nawet jak one opowiadają o historii, żeby one miały jakiś związek ze współczesnością i przez historię opowiadały to, co się teraz dzieje, albo interpretowały. To. Więc to trudno mi odpowiedzieć o moje książki historyczne. A książka właśnie Przemyk, to też było dla mnie odkrycie, że to jest książka historyczna. Nie, to jest moje życie, to tak się niedawno działo, więc...
No bo tobie się, tak tobie się tak wydaje, bo jesteś dorosły, no ale...
Wiesz, jak mnie mój syn pyta, tato, a ty pamiętasz pierwszą wojnę światową?
No właśnie.
No to do mnie, wiesz, trochę przeraża. No tak. A z drugiej strony, nie, bo zawsze jest tak, czy piszesz o historii, czy o współczesności, no to i tak musisz to umieścić w kontekście. Okay. Musisz znaleźć te szczegóły. Ja staram się pisać o przeszłości tak, jakby to się działo wczoraj. I jakbym pisał reportaż współczesny. I tak chcę o tym myśleć.
Nie, no, ale...
Że nawet jak chłopcy byli przed wojną, to wiesz co, mnie fascynuje ich sposób myślenia. Tam taki w książce o Jabłkowskich miałem taki cały fragment, jak oni tłumaczyli, czym jest reklama. I ja się tym zachwyciłem, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy przez ten rynek reklamowy przemieleni, a oni byli pionierami. Tłumaczyli w najprostszy sposób, jak manipulować klientem. To. I to było wspaniała opowieść. A jeszcze to chyba Zbigniew Jabłkowski musiał tłumaczyć, że to jest skuteczne. Że takie reklamy powodują, że klient wraca do sklepu. Dzisiaj już nikt nie ma takich wątpliwości.
No jasne. Czarku, to może teraz przejdźmy do pytań od uczestników naszego seminarium. I może zacznijmy od pani Małgorzaty Karoliny Piekarskiej. Ona ma tutaj parę pytań dotyczącej właśnie książki o przemyku. I pierwsze jest takie, co nie znalazło się w książce, a pierwotnie miało się w niej znaleźć?
Wiesz co, tam były dwie rzeczy, które się nie znalazły i one dotyczyły prywatności osób tam występujących. Ja mam takie zewnętrzne sumienie, jak mam wątpliwości, dodaję tekst w swojej żonie do przeczytania i ona wyłapuje takie rzeczy, na które ja nie zwracam uwagi. To jakaś drobna informacja, która może jakby wchodzi w prywatne życie, która może kogoś po latach dotknąć. I ona taką jedną rzecz tam znalazła. A druga rzecz była taka, że...
Tak, to nawet wiem co.
Jeden z tych bohaterów, dałem mu fragmenty do przeczytania i on mówi, wiesz co, to jednak faceci, którzy zabili mojego kolegę. Ja nie chciałbym, żeby to była moja wypowiedź, bo to dla bezpieczeństwa. I usunąłem jego nazwisko. I były tylko dwie rzeczy, z których zrezygnowałem. Trzecią proponowało wydawnictwo, żeby zanonimizować wszystkich tych ludzi, którzy to śledztwo próbowali na ślepe tory ściągnąć. I z prawnikami rozmawialiśmy, ale ja stałem na stanowisku, że to był jedyna forma sprawiedliwości, że ich nazwiska pojawiły się w tej książce. Gdyby one były zanonimizowane, to w ogóle straciłoby sens pisania o tym wszystkim.
No tak, tak, tak. Drugie pytanie od pani Małgorzaty. Z kim najtrudniej się rozmawiało?
No, pani Małgorzato, ze wszystkimi. Nie było tam łatwych rozmów. Ja sobie pomyślałem, jak się brałem za to książkę, jak zacząłem, to pierwszą rozmowę odbyłem z kolegą Przemyka. I ja myślałem, że ja im z nieba spadam, że w końcu będą mogli się otworzyć, opowiedzieć, wspaniała historia, którą przeżyli, wspaniała i straszna, ale w końcu będą mogli się z kimś podzielić. I okazało się, że jest mur. Z tym pierwszym kolegą rozmawiałem przez telefon, a pierwsze pytanie było, po to do niego dzwoniłem, czy możemy się umówić na spotkanie, żeby on opowiedział mi historię Grzegorza Przemyka, bo był blisko. I on przez 2 godziny mi opowiadał, że musi się na tym dobrze zastanowić. A w końcu na szczęście się zgodził, ale wiele osób mi odmówiło takiej rozmowy, między innymi główny świadek Cezary F., dziewczyna Przemyka. No i to takie straty niepowetowane. Na szczęście miałem dużo takiego materiału z epoki, na przykład Marzeny opowieść o tym, newralgicznym momencie, kiedy ona idzie do szpitala i kilku dniach czy kilku godzinach po wyjściu z tego szpitala, w którym Przemyk umiera. Miałem taką relację, no ale zabrakło mi takich spotkań i to jest niepowetowana strata.
Jasne. I teraz ostatnie pytanie od pani Małgorzaty. Czy przewidywane jest nowe wydanie z jakimiś może uzupełnieniami? Publikacja reportażu to zawsze otwarcie, zgłaszają się inni, którzy chcą coś dopowiedzieć i mają coś do powiedzenia.
No tak, ale w tym wypadku nikt się do mnie nie zgłosił. W zasadzie jedna osoba się zgłosiła, córka jednego z milicjantów, która chciała sprostować jedną informację. Ja ją sprostowałem w kolejnych wydaniach. W tej książki już były 3 wydania.
A, no jasne.
A to chodziło o drobnostkę. On nie chciał ze mną rozmawiać. A ja napisałem, że on nie odbył kary. którą mu zasądzono. A faktycznie on odbył, tylko tego nie było w dokumentach sądowych, a nie miałem kogo o to zapytać, bo on nie chciał na ten temat rozmawiać. Ale tą informację sprostowałem. Chyba nikt nie przewiduje kolejnego wydania uzupełnionego o coś. Nie wiem, może pomyślę o tym. Na pewno będzie wydanie takie filmowe, kiedy film powstanie. On miał mieć premierę w przyszłym roku, ale zdjęcia miały się w marcu zacząć, więc nawet nie zaczęło, więc nie wiem, kiedy on będzie miał premierę. I wtedy pomyślę, być może warto by było dać więcej dokumentów z epoki, których mam mnóstwo, pokazać zdjęcia ludzi, którzy mataczyli w tym. Nie wiem, pomyślę o tym. Dziękuję za słuchanie, pani Małgorzata.
A teraz pytanie od pani Kamili Wójciak. Co było natchnieniem do napisania pierwszej książki, czyli Zapraszamy do Trójki?
No, to była druga książka.
Druga, no, oczywiście, że tak.
Ale nie, bo pierwszy to był taki zbiór reportaży.
Tak, tak.
Ale wie pani, nie ma czegoś takiego jak natchnienie. Kiedyś Maria Czubaszek opowiadała, pani Mario, a jak pani... jak to jest, jak pani ma to natchnienie? Ona mówi, wie pan, jak mi rośnie taki stosik rachunków, to wtedy siadam przed komputerem i zaczynam szybko pisać. Nie, to tak nie było. Z tą trójką, jak sobie przypominam, to było tak. My organizowaliśmy w Darłowie, w moim rodzinnym mieście, takie, to się nazywały festiwale Media i Sztuka. Ja przyszedłem do Magdy Jeton z takim pomysłem, żeby i trójka w tym brała udział. I ona się zgodziła. A później zbliżała się 50-lecie trójki. No i tak rozmawiałem z Magdą i ona mówi, to ona chyba zasugerowała, może my zasugerowaliśmy. Już nie pamiętam tego dokładnie, ale okazało się, że jakbyśmy chcieli napisać książkę, to ona nam pomoże. I tam dostaliśmy mnóstwo takich materiałów historycznych dotyczących trójki, jakiś cały karton zdjęć, jakiś taki zeszyt, w którym wpisywali prowadzący uwagi. I to się nam przydało. No i też kontakty do, nie wiem, do setek osób związanych z trójką. Z większością z nich porozmawialiśmy. No i to było to natchnienie, które się wzięło.
No jasne.
Byłem przekonany, ale jest to, też byłem przekonany, że to jest opisywać coś, co było, co mnie kształtowało, co było dla mnie ważne. I tak naprawdę to jest książka historyczna, bo trójki już takiej nie będzie. No będzie to, może punkt na skali radiowej. Ale dobra zmiana już rozwaliła to, co się kiedyś nazywało trójką i ukształtowało tysiące ludzi w Polsce, czy miliony nawet.
Nawet miliony. No to też sprawa jakoś tam pokoleniowa, jak wiadomo. Czarku, a teraz pytanie od pana Jarosława Ronka, który pyta, gdyby w chwili obecnej przygotowywano nowe wydanie Wstając z kolan, to jaki rozdział dopisałby pan, ewentualnie kogo zaprosiłby pan do jego napisania i dlaczego?
No nie chciałbym wydawać tych, którzy odmówili mi z różnych powodów. Nie chciałbym ich wkopywać tutaj.
Tak, ja chciałbym jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, że Cezary Łazarewicz jest też tej książki redaktorem. Jest to książka zbiorowa. Prawda? Proszę bardzo, dalej Czarku.
Wiesz co, brakowało mi takiego tekstu tam. Ja też sobie myślałem, że to jest taki dokument epoki. Ja napisałem tam tekst o budowie tego słynnego promu w Szczecinie. Bo dla mnie to była taka patiomkinowska wieś. I zawsze taki tekst chciałem pisać. Jak przyjeżdża rewizor do Szczecina i mówi, my wam budujemy tu prom, stocznię wam odbudujemy, biedowaliście za platformy, to tutaj popłynie strumień pieniędzy. I to było i fascynujące było opisanie takiego procesu, kiedy próbuje się z tych gumek, z tych drucików, nie mając nic, zbudować światowej klasy prom o najwyższych standardach. To chyba był dobry temat. Brakowało mi takiego podsumowania afery podsłuchowej i autora prosiłem, autora książki prosiłem o to, żeby taki tekst napisał, ale Grzegorz był zajęty wtedy, a wydawnictwo też że nie chciało zagwarantować mu bezpieczeństwa, czyli prawnika. No, poszło o to, że on nie podpisał tej umowy.
A możesz jest...
Bo bał się, że nie będzie bezpieczny.
Powiedz jeszcze raz, jaki to był autor, bo to się jakoś nie przesłało.
Myślę, że życie przyniesie nam jeśli powstanie drugie wydanie, to już za kilka lat będziemy mogli tysiące takich tekstów.
Jasne.
Tak, halo?
Bo jakoś było słabo słychać. Kto był autorem tego tekstu o aferze podsłuchowej? No nic.
Słyszysz mnie?
Tak, tak, już teraz słyszę, tak, tak.
Halo?
A ty mnie słyszysz? Halo, halo. No dobra, lećmy dalej, Czarku. Więc teraz pytanie od pani Marianny Łomży. Jak ocenia pan aktualną aktywność Jerzego Urbana w kontekście tego, jaką był postacią w czasach Polski Ludowej? Halo?
Czy nie? W górę, aby przełączyć? No to ty jesteś na wideo, tylko nie wiem, czy... Oj, żeby się nie...
No
tak.
A, okej. Okay.
Dobra. O, już jest wszystko. Cezary, więc tak, teraz może pytanie o Jerzego Urbana, bo tutaj pani Marianna Łomża pyta, jak pan ocenia aktualną aktywność Jerzego Urbana w kontekście tego, jaką był postacią w PRL-u.
No dobrze, bo jest dwóch Jerzych Urbanów. Jeden to jest publicysta i reporter.
Tak.
Świetny.
Bardzo dobry, tak.
Lata 70., 60., 50. Ja przeczytałem w Archiwum Polityki jego taką opowieść o tym konsulu, o takim oszuście, który we Wrocławiu udawał konsula Austrii. No to przecież to była cudowna
Powstał historia. Film zresztą, powstał film przecież na tej podstawie.
Tak. Jego cięty język, a druga rzecz, no to kiedy on został rzecznikiem rządu, no i to każdy, kto pamięta stan wojenny, to dreszcz po plecach chodzi. A później on zwalczał każdą władzę po 89 roku z wyjątkiem SLD, a później to i SLD zaczął zwalczać.
Tak, tak.
Prawdę mówiąc, to walczyliśmy o to w latach 80., żeby każdy miał prawo głosu.
Jasne.
No i to prawo głosu ma również Jerzy Urban. Ja nie czytam, nie zachwycam się jego komentarzami, ale szanuję to, co robił w latach 70. i 60. i 50. I nie na darmo Mariusz Szczygieł umieścił go w tej wielkiej antologii reportaży.
No jasne.
Bo to był ważny dziennikarz. Zaprzedał duszę diabłu. I to też jest takie ostrzeżenie przed chyba dla wszystkich z nas. że pójście na łatwiznę, pójście drogą do gabinetów rządowych jest tylko ruchem w jedną stronę. Nie ma już powrotu. Nie ma powrotu do takiego wiarygodnego dziennikarstwa.
Mhm. Jasne. Teraz pytanie od pani Karoliny Badowskiej. Co zaciekawiło pana w historii pięknego Władka? Z jakich powodów chciał pan zgłębić się w świat eleganckiego mordercy?
To było oczywiste, że to jest historia, która nie została wcześniej opisana. Mhm. To znaczy ona była na takim poziomie bardzo ogólnym opisywana, ale dla mnie to zawsze jest, jak znajduję takiego bohatera, pretekst do opisania epoki. A tutaj były lata 40. i 50., czasy stalinizmu, a jeszcze okupacji niemieckiej w Krakowie. Pomyślałem sobie, że to jest cudowny temat. I prawdę mówiąc, miałem szczęście, bo znalazłem wspomnienia takie odręczne. On nigdy ich nie wydał. Hofmokla Ostrowskiego, który był obrońcą Mazurki. I to on mi uratował skórę. Bez nich byłaby to książka sucha, pozbawiona jakiejkolwiek głębi, a on opisywał epokę, a w zasadzie uwikłanie, różne zależności krakowskie. On znał wszystkich. Sam był postacią taką bardzo kontrowersyjną. I to mi pozwoliło opisać i epokę, i Mazurkiewicza w taki sposób, jak nikt do tej pory tego nie robił. Ryzyko było, ale ja jestem z tej książki zadowolony.
Jasne. Pani Anna Sieradzan pisze do mnie tak. Chciałabym dołożyć swoją cegiełkę do spotkania z Cezarym Łazarewiczem. O jego reportażach tak pisze... Tak pisze Mariusz Szczygieł w Antologii Polskiego Reportażu. Zawsze, to jest cytat, zawsze miałem wrażenie, że jego teksty są wysmażone jak skwarki i jak skwarki bardzo aromatyczne. Żadnej nudy, tylko nieoczywistość przedstawiana przez niego jako oczywistość, której się nie dziwi. U Łazarewicza nie ma wszechobecnej dziś w mediach ekscytacji. Ekscytacja ma prawo opanować czytelnika podczas lektury, ale nie powinno jej być w tekście. Koniec czy cytatu. No i pisze pani Anna Sieradzan, że jej pytanie dotyczy tego, w jaki sposób nie dziwić się w swojej pracy pisarskiej, nie ekscytować na powierzchni, a jednocześnie wysmażać smakowite skwarki. I czy prócz narastającego latami doświadczenia, wieloletniego szlifowania rzemiosła, wiecznego wykreślania starej szkoły gazety wyborczej, pewną rolę odgrywa tu empatia?
Moja żona mówi, że jestem pozbawiony jej, no właśnie. Ona jest moją zewnętrzną empatią. Ale tak, jakoś czuję, że pewnych granic nie powinienem przekraczać. A które to granice, no to mam z tym pewien kłopot. Ale to najprostszy sposób, jak się pożyć takiej ekscytacji. Na początek wykreślić wszystkie przymiotniki z tekstu. I ja widziałem, jak robią to mistrzowie, bo kiedyś do Hanny Kral przyniosłem wywiad. Ona nie jest... Ona nawet jak opowiada, jak pisze, też pisze bardzo oszczędnie, ale jak opowiada, też opowiada oszczędnie. Tam każde słowo ma znaczenie. I pamiętam, że już taki wykręcony ten wywiad przyniosłem, który miał 1200 znaków, a powinien mieć 1600, żeby w magazynie Gazety Wyborczej się w dużym formacie ukazać. Prawdę mówiąc, liczyłem, że pani Hanna mi dopisze tu i ówdzie coś, co spowoduje, że rozpychni ten tekst. A ona uznała, nie, wie pan, ja tu nie mam, to jest całość, ja tu nie mogę nigdzie nic wcisnąć, bo to się rozleci cała konstrukcja. I jeszcze wykreśliła 1000 znaków.
O kurczę, no to nie.
I naprawdę to było, zrobiło na mnie wrażenie, ale jak przeczytałem to, to miałem wrażenie, że to najlepszy redaktor nad tym pracował. I myślę, że przy takim oszczędnym pisaniu no, to efekt się właśnie taki osiąga. Zresztą wszyscy my z tej szkoły gazetowej w podobny sposób piszemy. Nigdy się nie zachwycamy. Kiedyś Teresa Torańska opowiedziała, dlaczego nie można się w ogóle wzbudzać zainteresowania w rozmówcy. I ona opowiadała, jak jej ci starzy komuniści z onych opowiadali historię, jak jeździli na Kreml i tam Stalin miał patefon, wkładał tam płytę, puszczał tą płytę i oni tańczyli.
Tak,
i Torańska mnie zapytała, i co tak między sobą tańczyliście? I nagle ten facet, który tą historię chciał jeszcze opowiedzieć, uznał, że to jest coś niezwykłego, skoro ta kobieta, która przychodzi na wywiad, udziwi, więc zaczął się powoli z tego wycofywać. I Teresa zawsze mówiła, że to jest taki, że od tej pory w ogóle niczemu się nie dziwi. I ja też staram się temu nie dziwić. Jak ktoś opowiada mi te wszystkie historie, to ja słucham. Nigdy nie ma tak, o, naprawdę? Tak się panu zdarzyło? Nie. Pan mówi, że przeszedł boso przez całą Polskę? Ha, boso. Nie zimno było panu w nogi? No, okej. Staram się przyjmować wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, słuchając, a później pisząc, no, pozbywam się przymiotników i to na początek wystarczy.
Jasne. No i teraz pytanie od pani Marleny Kalickiej. Pisze pan reportaże, które często dotykają problematyki historycznej. Więc znów do tego wracamy. Gdyby pan miał jednak napisać powieść historyczną, jakiego okresu czy jakiego zagadnienia by ona dotyczyła?
To by była taka political fiction, która się dzieje w Związku Radzieckim, kiedy Lenin umiera i pod Moskwą, ja to sobie nawet wyobrażałem, żeby to by była świetna sztuka kiedy Lenin umiera i do niego ciągną te pielgrzymki tych komunistów, którzy chcą przejąć od niego władzę. On jest już sparaliżowany, coraz trudniej rozmawia, a oni zabiegają, kto będzie tym pomazańcem. I jeśli miała być to powieść, to jest to w tym czasie. A druga to była wtedy, kiedy narodziło się chrześcijaństwo, czyli te wszystkie kanony wiary, czyli Sobór Nicejski. Tam się zjeżdża cały ówczesny kościół i kłócą się, w co oni wierzą. Czym jest ten kościół, ta nasza wiara, tam powstaje credo, jedni to akceptują, drudzy nie. No i wtedy tak naprawdę powstaje chrześcijaństwo, czy kościół chrześcijański, który jest zinstytucjonalizowany, który ma swoje zasady i który zaczyna działać. I chciałbym tam w ogóle być z kamerą i popatrzeć, jak to się wszystko rozgrywało, jakie były zależności, kto kogo przekonywał i do czego. No, to są dwa takie tematy, które tak naprawdę to bym chciał o tym przeczytać, a nie napisać.
Ale kiedyś powiedziałeś, że piszesz tak, ponieważ jesteś egoistą, piszesz to, co sam chciałbyś przeczytać.
Więc to też jest to, tak.
Że to można liczyć na to, że się za to weźmiesz kiedyś. No.
No tak, jeszcze jeden miałem taki temat, który mi cud w Gieczwałcie, tam się Matka Boska pokazała i ktoś nawet napisał do mnie maila, powinien się pan tym zająć.
No właśnie.
Boże, sprzedałem 3 genialne tematy.
No tak. Czarku, myślę sobie, że to była bardzo fajna rozmowa. Dziękuję ci bardzo, dziękuję również w imieniu naszych seminarzystów. Dzięki i do zobaczenia. W lepszych czasach.
Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Pa.
Ah.